tytuł tygodnia.
Richard Williams, Bart Davis, Zwycięska rodzina, Venus, Sirena i Droga do sukcesu, wydawnictwo Replika. Bywalec Trybun i Lóż największych kortów świata Richard Williams miał plan na życie i to nie tylko swoje, ale jeszcze nienarodzonych córek Venus i Sireny, przyszłych wielkich gwiazd profesjonalnego tenisa. Miał dość szaloną wizję, którą spełnił, godząc rolę szkoleniowca z rolą ojca. Moje dzieci zaczęły trenować wcześniej, nie tylko na kortach tenisowych. Zabierałem je ze sobą do pracy, wspominał w wywiadach prasowych, żeby od najmłodszych lat uczyły się, jak ważne jest planowanie, odpowiedzialność i pracowitość. Sam Richard Williams miał plan, ale zanim był to plan na zawojowanie wspólnie z córkami cyrku profesjonalnego tenisa, wielkiego biznesu sportowego, zaczynał skromniej. To nie był świat kortu centralnego Wimbledonu czy Flushing Meadow, a raczej świat szczotek, mopów i odkurzaczy. Czyta Dawid Cytrowski.
Postanowiłem, że otworzę własną firmę sprzątającą. Nie trzeba było wiele, wystarczyło mieć czystą kartotekę, nie siedzieć w areszcie i nie brać narkotyków, więc wszystkie warunki spełniałem. Złożyłem wniosek o pozwolenie na otworzenie firmy i ledwie mogłem uwierzyć, kiedy je dostałem. Byłem szczęśliwy do czasu, kiedy dowiedziałem się, że potrzebna mi jeszcze licencja miejska. Trochę to trwało, ale ją dostałem. Odszedłem z banku i byłem gotowy. Zawsze wierzyłem w praktyczną naukę, więc z entuzjazmem rzuciłem się w nowy interes. Jednak zapomniałem o tym, że zupełnie nie mam pojęcia, jak składać oferty. Chodziłem i pytałem ludzi z branży, gdybyś składał ofertę na budynek na 2,5 tysiąca m², z czego 1500 byłoby powierzchnią biurową, to ile byś zaproponował? Nie chcieli mi powiedzieć, więc usiłowałem się dowiedzieć, rozglądając się i podglądając. Wróciłem do pracy w kilku przedsiębiorstwach, które zatrudniały firmy takie jak moja i przyjrzałem się, jak przeprowadzają transakcje. Zajrzałem do dokumentów i zobaczyłem, ile płacą i wkrótce nauczyłem się, jak prowadzić swój interes. W 1967 roku otworzyłem White Glove Maintenance Corporation, należycie zarejestrowaną w Sacramento w Kalifornii. Na moje pierwsze kontrakty zaoferowałem cenę niższą niż kilka innych firm, bo moja firma liczyła w sumie jednego pracownika – mnie. Moim pierwszym zleceniem był bank. Bałem się pracować tam w nocy, bo obawiałem się, że ktoś może mnie zaatakować, chcąc obrabować bank. Jeden z kierowników roześmiał się, gdy mu o tym powiedziałem. Richardzie, nie dostaniesz kluczy do skarbca ani do skrytek depozytowych. Nie będziesz miał klucza do niczego poza drzwiami wejściowymi. Nie musisz się martwić. Wkrótce obsługiwałem trzy obiekty: bank, bardzo popularną kawiarnię i towarzystwo ubezpieczeniowe. Żeby zaoszczędzić, całą pracę wykonywałem sam. Pracowałem najszybciej jak mogłem w pierwszym budynku, później pędziłem do następnego i tak całą noc. Ale nie zadowalało mnie zarabianie jedynie na życie. Chciałem czegoś więcej, miałem ambicje. Presja wciąż we mnie rosła, więc wysilałem się bardziej i odkładałem pieniądze, a później wysilałem się jeszcze bardziej. Funkcjonowałem tak, aż odłożyłem sumę, o jakiej nigdy nawet nie marzyłem, ale nadal nie chciałem zatrudnić nikogo do pomocy. Choć miałem już swoją firmę i pieniądze, ciągle byłem nieusatysfakcjonowany, wyjątkowo nieusatysfakcjonowany. Kupiłem drugi dom przy Grape Street w dzielnicy Watts w Los Angeles, a później kolejny w tej samej okolicy i je wynająłem. Ale znałem ich wartość, nawet razem nie były warte wiele, może 40 tysięcy dolarów. To było nic w porównaniu z domami znajomych w Glendale, dzielnicy białych, gdzie czarni służący podawali jedzenie i kosili trawę. Ich domy były warte od 150 do 200 tysięcy dolarów. Ja chciałem domu na takim poziomie. Znałem czarnoskórego lekarza, który miał piękny dom po drugiej stronie kanionu, naprzeciwko Uniwersytetu w Los Angeles. Z jego patio na szczycie wzgórza widać było Encino i kilometry pięknych domów. Jego posiadłość kosztowała może $500,000. W porównaniu z nim ja nie miałem nic. Myśl o tym, że nie mam domu w bogatej dzielnicy, przyprawiała mnie o mdłości. Przybyłem długą drogę ze Shreveport, ale nadal nie osiągnąłem poziomu, o jakim marzyłem. Nie osiągnąłem standardów, jakie sam sobie ustanowiłem. To był jak rak trawiący moje wnętrzności. Mimo wszystko przychodzenie do pracy z mopami, szczotkami, wiadrami, szmatami i środkami czystości dawało mi poczucie spełnienia jak nic nigdy wcześniej. Ograniczały mnie jedynie zasoby mojej energii i zdolności. Wkrótce miałem długą listę klientów. Przed końcem pierwszego roku działalności zarabiałem niemal $4000 miesięcznie. Ponieważ interes kwitł, potrzebowałem pracowników. Dobierałem ich w sposób daleki od tradycyjnego. Zamiast udać się do biura pośrednictwa pracy, zatrudniałem pijaków ze Skid Row, żeby dać im szansę powrotu na właściwe tory i żeby znów mogli poczuć się jak ludzie. Każdy z tych mężczyzn musiał się zgodzić, zakończyć życie na ulicy i zamieszkać ze mną w moim wielkim domu. W pewnym okresie mieszkało ze mną aż 10 bezdomnych ze Skid Row. Musieli się także zgodzić na to, że będą się uczyć, a przede wszystkim przestaną pić. Intencje miałem dobre, ale nie byłem przygotowany na to, jak będą znosić skutki odstawienia alkoholu. Niektórzy trzęśli się tak mocno, że myślałem, że mają atak serca albo umierają. Parę razy musiałem szybko wieźć ich do szpitala, gdzie dowiadywałem się, że takie objawy pojawiają się w procesie odstawienia. Zrobiłem odważny krok, żeby im pomóc, ale choć bardzo się starałem, w krótkim czasie niemal wszyscy wylądowali z powrotem na ulicy.